Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Biegutowska.
9 listopada 2022 roku. Na tę datę czekaliśmy już od dawna.
2 miesiące minęły od śmierci królowej brytyjskiej Elżbiety II i właśnie akurat teraz przyszedł czas na to, aby pojawił się kolejny sezon serialu jej poświęconemu, The Crown, sezon 5, czyli taka opowieść bardzo biograficzna, właściwie o całej rodzinie Windsorów i o byłej monarchini. Teraz już Wielka Brytania ma nowego króla, który również w tym serialu występuje.
To nie tylko pierwszy sezon, którego nie obejrzy królowa Elżbieta, ale też pierwszy sezon, którego nie obejrzy książę Filip. Nie, żebyśmy wiedziały, że ta para królewska oglądała The Crown, chociaż myślę, że oglądała, ponieważ to jest właśnie pierwszy...
Nie przyznawali się do tego.
Nie przyznawali się do tego, to prawda. Chociaż ja nie wiem, czy ktokolwiek by się oparł temu, aby obejrzeć tego typu serial o sobie, ale to właśnie pierwszy sezon, który oglądamy po śmierci nie tylko królowej, ale po śmierci księcia Filipa.
A jak się udał, to już za chwilę.
Szkoda czasu na złe seriale.
To jest sezon, który był chyba najbardziej wyczekiwany ze wszystkich, a to dlatego, że obejmuje czas od 95 do 96 roku, czyli jak się zwykło mówić, najtrudniejszy moment w życiu królowej Elżbiety. Do tego jeszcze mamy w międzyczasie tak zwany annus horribilis raczej powinnam powiedzieć, czyli najgorszy rok jej urzędowania. Tak jak królowa sama powiedziała, to był jeden z najgorszych w ogóle momentów w jej życiu, kiedy to jej właściwie wszystkie dzieci się rozwiodły. Było bardzo wiele rozwodów w jej rodzinie, a do tego spłynęła jej rezydencja.
Właściwie troje z czworga dzieci, ale często o tym czwartym dziecku, księciu Edwardzie, się zapomina w tej historii i w ogóle w historii rodziny Windsorów, jak mam wrażenie, że wymienia się dzieci królowej Elżbiety.
Tak, ja nie wiem, czy on w ogóle występuje w tym sezonie, zauważyłaś go?
Nie, w ogóle go nie ma i właśnie tak mi się wydaje, że w ogóle oglądając The Crown można mieć wrażenie, że ona ma troje dzieci, a nie czworo i właśnie mówi się o tym, że w Annus Horribilis wszystkie dzieci się rozwiodły i ja tak nawet sprawdziłam na zasadzie, czy Edward też się rozwiódł. Nie, po prostu o Edwardzie wszyscy zapomnieli.
Wiesz, po prostu było za dużo różnych wątków, więc trzeba było skracać, więc postanowiono zabrać jedno dziecko królowej, a to prowadzi nas do takiego głównego i kluczowego wątku, który się wokół tego sezonu pojawia, czyli prawdy, historycznej prawdy. Było dużo, właśnie akurat chyba ten sezon, ze względu na taką swoją bliskość, bo chyba tego nie powiedziałam, chodzi o to, że ten sezon po prostu jest bardzo bliski naszym czasom i już zaczynamy ten moment, w którym nie tylko występują osoby, które żyją typu królowa czy król, już teraz wiemy, że to już jest przeszłość, ale tak czy inaczej, do tej pory właściwie, czy do sezonu trzeciego, to były jednak głównie osoby, które no już albo gdzieś są w przeszłości, albo są osobami, które po prostu zmarły, a teraz mamy mnóstwo, i to już nawet nie mówię o samej rodzinie królewskiej, tylko po prostu o tym całym otoczeniu, o tych różnych kontekstach i postaciach, które się pojawiają w tym serialu, które żyją i które, no nie wiem, może ostrzą zęby na to, żeby jakieś pozwy właśnie twórcom serialu The Crown wysłać ze względu na jakieś złe przedstawienie ich w filmie, w serialu.
No, głównym wątkiem tego sezonu zdecydowanie jest rozwód księcia Karola i księżnej Diany. Mamy też, i od tego właściwie powinniśmy zacząć, zmianę kolejną. Pierwszy sezon, gdzie królową gra Imelda Staunton, znana między innymi z Harry'ego Pottera. Tutaj ja jakoś przegapiłam, nie wiem, czy ty zwracałaś uwagę na to, że księcia Filipa zagrał Jonathan Pryce. Jakoś w zapowiedziach gdzieś to przegapiłam, czyli wielki wróbel z Gry o Tron. Przyznam, że trudno mi się było przyzwyczaić
do tej wersji. Jak możesz w ogóle mówić o Pryce'ie w kontekście wielkiego wróbla? Dla mnie to jest papież Franciszek, bo cały czas oglądając ten serial, po prostu nie mogłam pozbyć się takiego wrażenia, że księcia Filipa gra papież Franciszek.
To ja z kolei zastanawiałam się, czy będzie jakaś bohaterka, której każe się przemaszerować nago wśród gawiedzi tłumów jak Cersei Lannister w Grze o Tron. Więc
no chyba Dianie mógłby tak powiedzieć.
Jej akurat był dość życzliwy, przynajmniej tak się wydaje z tego serialu. Największą gwiazdą, najbardziej rozpoznawalnym aktorem, wydaje mi się tutaj z polskiego kontekstu, jest Dominic West w roli księcia Karola i to jest, wydaje mi się, pierwszy raz tak rozpoznawalny aktor gra księcia Karola. No i mamy Elisabeth Dębicki jako księżnę Dianę. I dla mnie to jest ważne, jak widzę to zestawienie Dominic West, Elisabeth Dębicki, jak widzę, jak gra Dominic West, jak jest, jak ten jego Karol, jego wersja Karola jest skonstruowana, zbudowana, jak funkcjonuje, oraz to, co pokazuje Elisabeth Dębicki, to jak mówisz o prawdzie historycznej, to myślę sobie, Peter Morgan wciąż kocha królową Elżbietę. Peter Morgan wciąż uwielbia rodzinę królewską. Peter Morgan napisał piękny list do rodziny królewskiej, nie przepadał za Dianą.
To prawda, też miałam takie poczucie oglądając ten serial, ale może tak po kolei, bo bardzo dużo wątków rozpoczęłyśmy, a mam wrażenie, że do każdy z nich można jeszcze chwilę porozmawiać i się zatrzymać, więc przy tej obsadzie. To jest zawsze bardzo trudna rola, żeby wcielić się, wejść w buty kolejnej aktorki, aktora, która ma jakąś swoją interpretację danej postaci, która przyzwyczaiła też widzów do swojego, jakby swojej twarzy i swojego zachowania na ekranie. No i od razu po prostu na starcie dostaje się te punkty ujemne. I mam wrażenie, że w pewnych przypadkach rzeczywiście aktorzy nadrobili i to jest na pewno Imelda Staunton, która świetnie wcieliła się w rolę. Ja mam wrażenie, że po prostu Elżbieta II jest na tyle charakterystyczną postacią i na tyle również milczącą i nieznaną, że ta interpretacja jej, która przechodzi z aktorki na aktorkę, czyli Claire Foy, potem Olivia Colman, a teraz właśnie Staunton, że tamten duch się gdzieś unosi, że one to świetnie jakoś opisały, skomasowały, zamknęły w jakimś podręczniku, jak być Elżbietą II i teraz go czytają wszystkie trzy i dopisują w nim kolejne ciekawe karty. Ten sposób mówienia, sposób wymawiania różnych słów, sposób poruszania się, zwracania się i w ogóle cała mowa ciała jest wyjątkowa i jakoś przeszła na tą kolejną aktorkę. Ciekawe, czy Staunton, tak samo jak swoje poprzedniczki, dostanie za tę nagrodę Emmy, bo przecież tak to się wcześniej działo. Natomiast ja mam zastrzeżenia, jeśli chodzi o Dominika Westa. Uważam, że Dominik
Ale
West...
Ale to poczekaj. To zostajmy jeszcze przy królowej, jak już robimy taki przegląd. Ja mam też takie poczucie, że królowa, która jest pokazywana przez Petera Morgana i cały czas będę się do niego odnosić, bo mam poczucie, że to jest ważny kontekst, jest królową pozbawioną wad. Jeżeli ona nawet popełnia jakieś błędy, to tylko dlatego, że miała bardzo dobre, jeszcze lepsze albo jeszcze szlachetniejsze intencje. I dla mnie w tym sezonie jest to naprawdę męczące. Jest w tym sezonie scena pewnego rodzaju konfrontacji między Dianą a królową Elżbietą. I ja przyznam, czułam się nawet trochę zażenowana tą konfrontacją. Tym, że ta królowa w tej konfrontacji nawet nie jest lekko zirytowana, nawet nie okazuje jakiejś dużej niechęci Dianie, bo to, jakby to jest w tym momencie, kiedy okazuje się, że kiedy Diana decyduje się opowiedzieć o tym, że wzięła udział w tym wywiadzie, w tym słynnym, najsłynniejszym wywiadzie i mówi tam różne rzeczy. I ona jest zawsze rozumiejąca, ona jest zawsze w jakiś sposób szlachetna i zawsze stawia swoją rolę na pierwszym planie. No ja już po prostu w tym sezonie, przyznam, nie mogłam tego znieść.
Ale też wbija jej takie niegroźne szpileczki, na przykład sugerując, że królowa nie jest partnerką intelektualną dla księcia Filipa, który ma bardzo wiele zainteresowań, który jest oczytany historycznie, który ma swoje różne hobby, którym na co dzień się zajmuje, a ona jest taką troszeczkę prostaczką z klasy próżniaczej, która lubi pieski, lubi konie, lubi zwierzątka, ale tak, żeby sobie coś tam przeczytać, czy na przykład obejrzeć w telewizji, które może być oknem na świat i dowiedzieć się czegoś ciekawego, na przykład w wiadomościach, to już niekoniecznie. Warto wspomnieć jest o księciu Karolu, teraz już o królu, którego gra Dominic West, czyli porucznik McNulty, dla mnie z The Wire zawsze i wszędzie, który właśnie trochę McNultyzuje w roli Karola, mam wrażenie, to znaczy nie za bardzo mnie przekonał do tej roli, ale ja uważam, że to nie jest w ogóle wybitny aktor, więc może dlatego. Co ty myślisz?
Ja myślę, że on gra tę samą postać w różnych okolicznościach, bo mam wrażenie, że McNulty występował również w serialu The Affair. I czasami to gra, jak w The Affair, a tutaj rzeczywiście nie do końca to gra, chociaż mam wrażenie, że wybór aktora, który jednak w jakiś sposób jest już doceniony, lubiany, ma za sobą kultową rolę, też nie był przypadkowy. I nawet ta dysproporcja, że Elizabeth Dębicki jest aktorką nieznaną, jest aktorką, która, no to jest jej wielki prawdopodobnie przełom w roli księżnej Diany, też ma znaczenie, a książę Karol w wykonaniu Dominika Westa jest niezwykle szlachetnym człowiekiem w pułapce, nie ze swojej winy.
I zabrakowało mu tej werwy, którą miał Josh O'Connor w zeszłych sezonach. To był taki chłopak, który się gdzieś miotał pomiędzy swoim obowiązkiem, a tym, czego pragnął. Jakoś bardziej byłam w stanie zrozumieć jego niezdecydowanie i jego błędy, które popełniał, a może dlatego, że był po prostu trochę młodszy. A już w tym dojrzałym wydaniu Dominika Westa wydaje mi się, że jest to po prostu pogubiony, ale jednak dupek.
Tak, a ja mam wrażenie, że z kolei ten stan już jest zbudowany tak, żeby pokazać, że on był nierozumiany przez Dianę, że jest właśnie w związku z jakąś po prostu nieodpowiedzialną czpiotką, która chodzi tylko na zakupy, która właściwie jest obciążeniem dla swoich synów, głównie dla Williama. I tutaj bardzo ciekawie pokazana parentyfikacja, czyli to, że właściwie William bardziej opiekuje się swoją matką niż właśnie Diana miała się opiekować Williamem. W tych oczach widać, jak ona nawet nazywa go swoim obrońcą czy swoim bohaterem, właśnie tak pokazując mu właściwie, że ta relacja staje się bardziej partnerska niż relacją matki i syna.
I widzimy, że jemu też to ciąży.
Tak, tak, on jest ofiarą, to widać, tutaj jest bardzo ciekawe, że jest pokazany tylko William, nie ma właściwie Harry'ego w tym serialu i że Williamowi to bardzo ciąży i uwaga, gdzie znajduje ukojenie William według Petera Morgana? Na jakiej kanapie?
W ramionach swojej ukochanej babci.
Która jest czułą, kochającą matką narodu, ale również czułą, kochającą babcią. No przyznam, że to naprawdę jest list miłosny do królowej Elżbiety. Nawet jeżeli uznamy, że nie jest wielką intelektualistką, chociaż ja mam wrażenie, że też on mówi tutaj w tej całej historii, że nie jest wielką intelektualistką, bo nie ma na to czasu, bo ma ważniejsze zadania. A jeżeli chodzi o to oglądanie telewizji, o którym mówiłaś wcześniej, ona ogląda BBC.
Które zresztą ją zdradzi, ale o tym pewnie później. Jeszcze jeśli chodzi o księcia Karola, chciałam dwie rzeczy powiedzieć. Jedna to jest taka, że już zaznaczyłyśmy to wcześniej. Ten sezon jest o tym, że książę Karol chciał w pewnym momencie doprowadzić do tego, żeby królowa abdykowała. To wszystko jest ujęte w bardzo delikatnych słowach, przykryte taką watą, że musimy się trochę tego domyślić, ale to właśnie wzbudziło największe kontrowersje związane z tym, czy rzeczywiście serial odzwierciedla prawdziwe wydarzenia, na ile on jest bliski fikcji literackiej, a właśnie faktografii. I tutaj był największy spór, czyli książę, który mówi premierowi obecnemu, ówczesnemu, że no już jakby czas zmienić, już ja jestem taki nowoczesny, jestem młody, królowa ma złe notowania, to ten sławny artykuł na temat tego, że królowa cierpi na syndrom Wiktorii, na syndrom królowej Wiktorii, czyli zupełnie nie pasuje do czasów, które obecnie są i to widzą jej poddani. Wszystko oczywiście rozbija się o ten taki sławny wyciek, który właściwie nawet królowa się z tym zgadza, że może ona powinna abdykować, ale wszystko się rozbija o słynny wyciek taśmy nagrania, jak Karol rozmawia ze swoją kochanką i opowiada jej o tym, czym by tam chciał być i gdzie się znaleźć.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że nie będę tutaj tak, że tak powiem, jakby to ująć kulturalne jak ty, to jest historia z tamponem, kiedy on opowiada, że chciałby być jej tamponem.
I to jest ksywa, którą dostał na dłuższy czas wtedy.
Myślę, że wciąż się gdzieniegdzie ta ksywa pojawia, że jest tamponem i przyznam, że ja mu naprawdę współczuję tego. To jest taki moment, w którym miałam poczucie, że no to jest jednak niesprawiedliwe, żeby tak osobistą rozmowę opublikować gdziekolwiek. No tak, ale zobacz, jak pokazana jest Kamila. Kamila jest przeciwieństwem Diany, jest wsparciem, jest inteligentna, jest spokojna, stabilna, nie szuka poklasku, nie gwiazdoży.
Ale jest... z drugiej strony pamiętasz taki moment, w którym Diana pokazuje się, to jest robione praktycznie w jednym ujęciu, tak po, krok po kroku. Diana pokazuje się w tej słynnej revenge dress, czyli sukience zemsty, gdzie tuż po wywiadzie Karola, w którym on opowiada, jak bardzo nieszczęśliwe ich małżeństwo jest, idzie na bal i zakłada wtedy bardzo seksowną sukienkę, która podkreśla jej piękno i wchodzi na ten bal, a jednocześnie w tym samym momencie widzimy, przeskakujemy do Kamili, która jest w jakimś serdaku, w jakiejś wielkiej, rozkloszowanej kietce z potarganymi włosami i po prostu wygląda jak strach na wróble. I to mnie tak bardzo zabolało, że kurczę, robi się to kobietom, że właśnie skupia się na tym, jak one wyglądają. Taki, to było po prostu jak policzek.
Tak, to ja to odczytałam dokładnie odwrotnie. To znaczy, że Kamila nie musi tego robić.
To ciekawe, bo ona chyba wtedy, to też dopiero zauważyłam w drugim jakby obejrzeniu tego odcinka, że to jest moment, w którym ona się wyprowadza z domu, czyli prawdopodobnie koniec jej małżeństwa, więc też nie jest w najlepszej formie. Ale to już dotyczy drugiej interpretacji, innej interpretacji. Ale chciałam ci jeszcze zwrócić uwagę na jedną scenę z Karolem. To jest ta scena, w której on rozmawia z księżną Dianą. I to jest rozmowa taka podsumowująca ich małżeństwo. Jest świetnie wyreżyserowana, świetnie zagrana. Nawet ten Dominic West mi w niej nie przeszkadza. No miałam wrażenie, jakby to Hagai Levy reżyserował.
Tak, zdecydowanie tak. Też miałam wrażenie, że to bardziej ze scen z życia małżeńskiego niż z tego serialu. I to jest też taka scena, w której oni przez jakiś czas znajdują porozumienie i trochę rozliczają się z tym, co się między nimi wydarzyło, jak w ogóle znaleźli się w tej sytuacji. Aż w końcu to zrozumienie znika w trakcie, ale wiesz, ja też w tym serialu trochę taki mam poczucie, widzę niewykorzystaną szansę z takich moich zainteresowań też, bo ja widzisz, nie pamiętam, no to były lata 90, my byłyśmy dziećmi, więc to nie na to zwracało się uwagę, ale jednak Diana w tym wywiadzie, w tym słynnym wywiadzie, zresztą tutaj bardzo ciekawie pokazane są kulisy tego wywiadu, że ona została właściwie zmanipulowana, że różne przelewy czy teorie tego dziennikarza, które prezentował jej, żeby namówić ją do tego wywiadu, no były fałszywe, były sfabrykowane, że na przykład jej sekretarz jest, miał być w jakiś sposób wynagradzany finansowo za nie wiadomo co przez nie wiadomo kogo, prawdopodobnie MI5, ale zobacz, w tym wywiadzie ona dużo mówi o zdrowiu psychicznym. Mówi o tym, że cierpiała na bulimię, na depresję poporodową. To musiało być też niesamowite w latach 90.
Tak, i to był chyba drugi raz, kiedy ona o tym opowiadała, dlatego że jak rozmawiała z Bashirem, to już było po wydaniu tej książki, której historia również jest opisana w tym sezonie i tam nawet mówi o swojej próbie samobójczej, więc tam dużo jest z tej perspektywy, jeśli chodzi o Dianę. No właśnie, no to zatrzymajmy się na chwilę przy Dianie.
Na chwilę?
Ty mówisz o tym, że Diana w kontekście królowej wypada blado, ale też sposób, w jaki ona została przedstawiona, też mi bardzo nie pasował. Zauważyłam, że bardzo wiele rzeczy, które w tym momencie są jakimś trzonem tego, jak myślimy o Dianie, czyli jej działania dobroczynne, jej taka ogólna miłość, którą miał do niej lud, którą mieli do niej ludzie, jest bardzo niewyjaśniona, tajemnicza, bo dowiadujemy się na początku od razu, że największym zasobem księcia Karola jest to, że ma Dianę i to dlatego go ludzie kochają, bo Diana jest taka wspaniała i wszyscy się nią fascynują, ale nie dostajemy odpowiedzi, dlaczego się nią fascynują, że właściwie dlaczego ona jest taka fajna.
Wiesz, ja też zastanawiam się, na ile to jest kwestia czasu, ponieważ ona w tym wywiadzie powiedziała o tym, że chce być królową ludzkich serc i właściwie to też przylgnęło do niej. Przypisuje się, że to dzięki niej zostało podpisane porozumienie, które zabroniło użycia min przeciwpiechotnych w konfliktach zbrojnych. To była ogromna sprawa. No i te rzeczy można mnożyć.
Tylko że do tej pory jakby jej działania są przedstawione jako to, że chodzi do szpitala troszeczkę przez przypadek i właściwie załatwia tam jakieś swoje problemy z poczuciem samotności, czy z brakiem towarzystwa, czy potrzebą akceptacji, a nie, że robi to po to, żeby, nie wiem, właśnie zwracać uwagę na jakąś chorobę albo w ogóle, nie wiem, szerzyć informacje.
Pokazane jest, że jest lubiana, bo jest taka bezpośrednia i frywolna i że jest bardziej celebrytką niż poważny i intelektualny Karol.
Tutaj widać, że nie sprzyjają jej twórcy, a może rzeczywiście właśnie w ten sposób sobie wymyślili tę postać i może to my się mylimy, właśnie mając w głowie te wszystkie kalki, które no były żywe, jak byłyśmy małe. Ja pamiętam z gazet na przykład to zdjęcie właśnie, kiedy ona chodzi po tym polu minowym, więc może to my się mylimy.
Ale wiesz, to jest pytanie, czy ona musi być albo taka, albo tylko taka, albo tylko taka. Ona mogła jednocześnie lubić zakupy i nie ma w tym nic złego i brać udział w ważnych akcjach dobroczynnych. Tylko z jakiegoś powodu scena, w której ona kilkadziesiąt razy dzwoni, żeby zagłosować, że Brytyjczycy nie chcą monarchii w wielkim show telewizyjnym. To jest bardzo długa scena. Ona wybiera numer, to były jeszcze czasy, kiedy się głosowało nawet nie SMS-ami czy sondą internetową, tylko właśnie dzwoniło się na jakiś numer, żeby wziąć udział w ankiecie takiej pokazującej się w telewizji i ona po prostu spędza cały wieczór na dzwonieniu. To jest bardzo długa scena. No i z jakiegoś powodu ta scena jest bardzo długa, a z sytuacji, w których widać jej działalność dobroczynną, no, nie miały swojego miejsca w tym serialu.
Znaczy, abstrahując od tego, jak pokazana jest księżna Diana, czy ją się wybiela, czy ją się właśnie bardziej trochę oczernia, to w ogóle zostawił mnie ten sezon z takim poczuciem, że to jest źle skonstruowana postać. Że tam są różne jakieś dziwne niedopowiedzenia, które nie do końca wiadomo jak zinterpretować, chociażby to jej fascynację Pakistanem, czy nie wiem, mężczyznami z Pakistanu, ja w ogóle nie wiem. Jej relacja z bratem też jest taka właśnie dziejąca się bardziej w kontekście tego, że to sobie państwo doczytają i zrozumieją, o co chodzi na ekranie.
Ale więc przecież fascynacja Pakistanem i mężczyznami z Pakistanu, w sensie tym, że ten dziennikarz jest z Pakistanu, ten, który namówił ją do słynnego wywiadu, jest związana z tym, że zakochała się w pakistańskim chirurgu. Od tego się zaczęło.
Tak, ale ona wcześniej jeszcze mówiła, że właśnie podróżowała do Pakistanu i że to jest bardzo intrygujące i pytała go, czy on na pewno aby jest z Pakistanu, bo może jest skądinąd. Więc to są jakieś takie rzeczy, które nie wiem, co mają sugerować właściwie i wolę się nie domyślać. Jeśli chodzi o samą aktorkę, to ja mam trochę przez chwilę wrażenie, że zaczyna mnie boleć szyja, jak na nią patrzę, bo ona wiecznie jest taka przygięta na jedno ramię, bo chce imitować to spojrzenie spod firanki rzęs, które miała często bardzo Diana, czyli takie spojrzenie trochę spod byka, spod czoła. I no to się robiło komiczne w pewnym momencie.
Powiem ci, że dla mnie ta postać jest skonstruowana tak, że bardzo trudno z nią empatyzować i nie uważam, żeby to był przypadek. Właściwie zastanawiam się, czy poza księciem Karolem oraz Dianą, oraz królową Elżbietą i księciem Filipem, jakakolwiek postać przykuła twoją uwagę?
To jest ciekawe, dlatego że jest dużo takich pobocznych wątków, które są rozbudowane nawet do całych odcinków nim poświęconych. Mamy tutaj odcinek o rodzinie Alfajedów. To będzie ważne oczywiście przy samej śmierci Diany, której nie mamy w tym sezonie, to może warto jest powiedzieć, dlatego że właśnie zginęła...
Ona nawet nie zna Dodiego jeszcze.
Tak, zna, spotkała go na zawodach polo, ale nie gadała z nim, tylko się poznali.
No tak, masz rację.
I to wydaje mi się dość dziwnym zabiegiem, że to jest tutaj. Jest też cały duży wątek Małgorzaty, której miłość z młodości wraca tutaj. To jest chyba moja ulubiona historia miłosna, jeśli chodzi o właśnie cały serial The Crown. I nie wiem, są różne wątki związane chociażby z Rosją. Mamy tutaj na przykład sportretowanego Borysa Jelcyna, mamy taką wrzutkę historyczną, więc bardzo dużo w The Crown tym nowym jest różnorodnych grzybów. I mam wrażenie, że przez to ten barszcz wcale nie stał się smaczny. Ja mam takie zdanie o tym sezonie, że on jest bardzo chaotyczny i że on jest rozczarowujący w gruncie rzeczy.
Ja się wciągnęłam. Ja obejrzałam ten sezon bardzo szybko. Nie chcę powiedzieć za jednym posiedzeniem, ale myślę, że dwa razy usiadłam do tego serialu i obejrzałam całość. Mam do niego zarzuty. Mam zarzuty do tego, że jednak mam wrażenie, że zbyt wyraźnie jest wzięta strona w przypadku rozwodu księżnej Diany i księcia Karola. Ale jednak ta historia im dalej idzie, im bliżej jest naszych czasów, tym bardziej mnie wciąga i bardziej mnie fascynuje. Więc obejrzałam to z przyjemnością i obejrzałam to jako produkcję, która utrzymuje rozmach, a jednocześnie staje się bardziej zniuansowana i bardziej bolesna.
No, ja również czekałam bardzo na ten serial. To znaczy, to były te najciekawsze momenty. Momenty, w których to Diana trochę wysuwa się na pierwszy plan, te przełomowe momenty, gdzie sypie się właściwie cała rodzina królewska, gdzie jest bardzo źle oceniana. I w ogóle lata 90. są ciekawe również jako odcinek na osi czasu. A dostajemy taki miszmasz, dostajemy coś, co jest dosyć mdławe. Może moje oczekiwania po prostu były za wysokie. Tak też mogłoby być. I po prostu może myślałam, że to będzie miało większy rozmach, może będzie miało to większy impet i nie będzie tak skrajnie propagandowe, no bo oczywiście, jak mówimy o The Crown, to mówimy jednak o serialu, o elitach, o angielskiej, brytyjskiej socjecie. To jest taka trochę bardziej wysublimowana dynastia albo bardziej wysublimowana po prostu opera mydlana, którą lubimy śledzić. Zresztą doskonale to widzieliśmy, jak zmarła Elżbieta II i to całe szaleństwo, które się rozpętało również w Polsce wokół rodziny królewskiej, no to było i śmieszne, i przerażające. I no ja mam wrażenie, że trochę już jakby trzeba się pogodzić z tym, że to będzie trochę puste. Ale denerwuje mnie, że to też jest propagandowe, że ta korona tam jest bardzo idealizowana jako w ogóle system, jako pomysł, jako idea i jako ludzie.
Dorzucając do tego, co mówisz, myślę, że też Peter Morgan jest konserwatystą, bo widzę, jak jest pokazany John Major w tej roli, świetny Johnny Lee Miller, który po prostu jest stabilnym, spokojnym, inteligentnym mężem stanu, który w służbie Wielkiej Brytanii pomoże we wszystkim, łącznie z tym, aby mediować i prowadzić negocjacje między księżniczką Dianą a księciem Karolem w sprawie warunków ich rozwodu i w pewnym momencie przyjdzie zachwycony i ucieszony i usatysfakcjonowany do królowej Elżbiety, żeby powiedzieć, że jest z siebie dumny, bo chyba doprowadził w końcu tę sprawę do końca i jest porozumienie do tego, jak ten rozwód ma się, jak ten rozwód ma wyglądać. I przyznam, że to jest taki moment, który mnie bardzo, bardzo bawił. Szczególnie, że John Major nie trafi na listę top 5, a myślę, że nawet nie top 10 najbardziej rozpoznawalnych w historii premierów Wielkiej Brytanii. Może The Crown ten sezon trochę to zmienić.
Warto powiedzieć, że John Major też się nie zgadzał ze swoim przedstawieniem na ekranie i wyrażał ten niepokój i niezadowolenie z tego, jak został sportretowany publicznie już jakoś tak ze 2 tygodnie temu. Myślę, że też innym dowodem na to, że twórcy są konserwatystami, jest to, jak pokazują rozwody. Jest cały taki odcinek, który jest skoncentrowany wokół, no nawet nie chodzi o jakiś konkretny rozwód, tylko o w ogóle o instytucji rozwodu. I opowieści, które tam się pojawiają i kontekst, to wszystko pokazuje rozwód jakąś straszną sprawę, jako rzecz, która po prostu jest porażką, jest jakimś jest życiową katastrofą i jest właściwie rzeczą, która wcale nie musiałaby się wydarzyć, gdyby ludzie ze sobą więcej rozmawiali albo, nie wiem, częściej trzymali się za ręce. A przecież to tak nie jest. Rozwód czasami jest ratunkiem, rozwód czasami jest najlepszą rzeczą, którą można zrobić w danej sytuacji. i pokazywanie go w taki sposób trochę mi, nie wiem, przywodziło na myśl taki zbiór prawd i wartości, który mógłby bardziej w Telewizji Polskiej się pokazać niż na Netflixie, który jest przecież, jak wiadomo, lewacki i liberalny. Oczywiście tutaj mrugam do wszystkich okiem i do słuchaczy, i do ciebie, Zuzu.
To ja jeszcze tylko dodam do tych rozwodów, że on może być pewnie czymś dobrym, ale jednak z jakiegoś powodu na takiej liście stworzonej przez dwóch psychiatrów, Thomasa Holmesa i Richarda Reyecha, którzy zrobili takie na podstawie badań zestawienie najbardziej stresujących i najbardziej takich w tym sensie negatywnie stresujących, bo stres może być też dobry, wydarzeń w życiu, rozwód jest na drugim miejscu zaraz po śmierci współmałżonka. Więc to jest jednak przeżycie dla większości osób bardzo duże i pamiętaj, że to jest też perspektywa lat 90. Wtedy też to wyglądało trochę inaczej.
Nie, ale ja nie mówię o tym, jakby co się dzieje, jeśli chodzi o relacje pomiędzy bohaterami naszymi, tylko raczej to, w jaki kontekst są wtłoczeni. Bo to wszystko jest tak zmontowane, ten sędzia, który spotyka się z kolejnymi parami i te kolejne pary, które mu opowiadają o tym, co im właściwie jest. To wydaje mi się takie bardzo dość wsteczne i konserwatywne. Już nie wspominając o tym, że oglądając ten serial, można mieć wrażenie, że właściwie to ci biedne królewskie dzieci, książęta od Elżbiety II, no to oni są po prostu jacyś pechowi i felerni, bo wszyscy ich zdradzają, wszyscy ich rozczarowują, trafiają na złe osoby i popełniają błędy.
Ale ja myślę, że był taki moment i przyznam, dobrze, podzielę się tym z tobą i z wami, proszę państwa, z słuchaczami, bo w momencie, kiedy widziałam, że ja nie znałam, nie pamiętam tej historii, że księżną Fergi złapano, w sensie przyłapano na tym, że jej księgowy chyba całował i lizał jej stopy i te zdjęcia były na okładkach gazet. Pomyślałam sobie, że jest to ten sam facet, o którym tutaj rozmawiałyśmy w kontekście innego serialu na temat innej postaci, z którą się przyjaźnił, a z którą przyjaźnić się nie powinien, czyli mówię o Jeffrey Epsteinie, bo to na jego wyspie bywał książę Andrzej i pomyślałam sobie, dobrze ci tak.
Ale wiesz, to też nie jest tak, że książę Andrzej był bez winy i że po prostu biedna Sara go zdradzała na prawo i lewo. On również miał swoje przygody, a w tym serialu występuje jako biedny, skruszony i zdradzony mężczyzna, który właściwie chciał żyć zgodnie z nakazami kościoła anglikańskiego, tylko jego ruda żona mu nie pozwoliła.
A jeszcze jest wobec niej taki wyrozumiały, no bo jej było trudno, bo on często wyjeżdżał.
Tak, pamiętajmy o tym, że książę Andrzej dalej na nim takie ciążą dosyć poważne zarzuty, jeśli chodzi o seks z nieletnimi.
To no właśnie w kontekście wspomnieć. Właśnie w kontekście przyjaźni z Jeffrey Epsteinem i tego, co się działo na tej wyspie. Jest serial dokumentalny na Netflixie na ten temat.
I nawet są dwa, też jest serial o Ghislaine Maxwell, w ogóle jako osobie stręczycielce, która w całym tym przedsięwzięciu również pełniła bardzo ważną funkcję.
Ten serial nazywa się Kim jest Ghislaine Maxwell i można go obejrzeć między innymi na Canal Plus online.
Kończy nam się czas i chyba musimy zakończyć naszą rozmowę pytaniem, jak w ogóle ten sezon i to, jak książę Karol jest w nim sportretowany, wpływa na króla Karola, który obecnie urzęduje.
Możliwe, że wróci ksywka król tampon. Już nie książę tampon, tylko król tampon.
Pamiętasz, tuż po śmierci Elżbiety II bardzo popularny był taki filmik z tego, jak król Karol podpisuje jakieś dokumenty, no i psuje mu się pióro. I jest takim trochę marudzącym, jęczącym, starszym facetem, który narzeka na wszystko, jest niezadowolony w sumie nie wiadomo z czego i musi mu pomóc jego żona. Właśnie w The Crown ten wizerunek takiego niezadowolonego, marudnego, niesympatycznego faceta mi się jeszcze utrwalił.
Wiesz, ja nie wiem, czy w ogóle... Ja byłam zaskoczona, że książę Karol był kiedyś lubiany, bo wydaje mi się, że w tym, jak on występuje publicznie i jak funkcjonuje i jak się wypowiada, to trudno go lubić, a ten serial bardzo próbuje to zmienić. Jest taka scena o jego działalności społecznej, której ja nie podważam. On zajął się bardzo kwestią młodych osób, które są wykluczone, żeby dostały nową szansę, ale w momencie, w którym wchodzi Dominic West w krąg dzieciaków tańczących breakdance i nadąża tańczyć z nimi, pomyślałam, że to jednak jest przegięcie. To jest za dużo. To jest jednak zbyt propagandowe.
No i w momencie, w którym rozmawiamy, czytam właśnie najnowsze informacje o tym, że pokazał się publicznie gdzieś król Karol i dostał z surowego jajka od jakiegoś mężczyzny, który krzyczał, że królestwo zbudowano na niewolniczej krwi. To tyle mam do powiedzenia, jeśli chodzi o wyrównywanie szans przez księcia Karola.
I to jest piękna puenta do naszej dzisiejszej rozmowy.
The Crown. Już od dzisiaj dostępne na Netflixie. Można oglądać piąty, najnowszy sezon, a my czekamy na szósty. Na razie prace nad nim zostały wstrzymane ze względu na żałobę po śmierci Elżbiety II, ale mamy nadzieję i trzymamy mocno kciuki za to, że za chwilę wszyscy wrócą na plan i niedługo już dostaniemy ostatnią, finałową serię.
Dzisiaj, czyli 9 listopada, bo właśnie w środę, w dzień premiery, nagrywamy dla Państwa tę audycję i zawsze premiera naszego podcastu jest w środę na portalu tok.fm.pl, a później jesteśmy na antenie Radia Tok FM w sobotę po 18.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Dobrego oglądania.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.